To jest zbyt ogólne pytanie, dlatego że medytacji w buddyzmie tybetańskim jest bardzo wiele. Natomiast różnego rodzaju medytacje można zawsze wykorzystać w zen. Nie jest to ograniczone tylko do jakiejś formy, szczególnej formy zazen. Są też medytacje, które nie są powszechnie przekazywane, które są trzymane bardziej, że tak powiem, przy sobie. Jak się nie powie. W zależności od tego, jakie są potrzeby, jakie są zdolności ludzi do medytacji.
A jeżeli chodzi o umysł i wizualizację,
Znaczy powiem jedną prostą rzecz. Nie ma żadnej różnicy od tego zaczynania. Dlaczego? Dlatego, że jeśli byłaby jakakolwiek różnica, to znaczy, że Budda dał nauki, które są nie, jak to się mówi, niekompatybilne,
niespójne.
Że są jakieś medytacje, które są tylko w buddyzmie tybetańskim, ale nie pasują na przykład do zen czy do czegoś innego. To samo pojęcie zen jest niezwykle ograniczone. Ponieważ z Japonii to, co przeniknęło na Zachód, to akurat było zen, natomiast w Japonii mamy wszystkie nauki, zarówno nauki Vajrayana, jak i nauki zen, jak i nauki szkół Yogacary i Madhyamaki. I one istnieją w powszechnym, obiegowym edukowaniu ludzi, którzy praktykują buddyzm. Także na przykład w klasztorze zen możecie spotkać w klasztorze, którym ja praktykowałem z jednym z nauczycieli, mieliśmy mnichów z czterech różnych innych tradycji, nie wyłączając z tego tradycji tantrycznej. Dlatego, że nie jest ważne, jaką praktykę robimy, ważne są instrukcje i nauczyciel. Jeśli nauczyciel będzie rzeczywiście urzeczywistniony, będzie bardzo doświadczony, to wówczas jest cennym źródłem i cenną pomocą i cennym przewodnikiem dla każdego praktykującego buddyzmu. Nawet jeśli to jest nauczyciel tradycji Theravady na przykład. Nie? Nie musi to być koniecznie nauczyciel Mahayana. Także dlaczego? Dlatego, że te nauki, jeśli się im dobrze przyjrzymy, są we wszystkich ścieżkach. A im wyższa ścieżka, tym więcej nauk zawiera. Ponieważ zawiera również te nauki, które wcześniej się pojawiły. Także ja zaryzykuję bardzo proste stwierdzenie. Nie ma zasadniczo żadnej różnicy, bo to oznaczałoby, że istnieją różne oświecenia. To byłoby pomyłką. Oświecenie i natura Buddy są jedne i ostateczne. Nie ma różnych. Oświeceniami. Ścieżki mogą się różnić. Są różne tradycje. Teraz, żeby wyjaśnić, dlaczego są różne tradycje. I są takie różnice, które dla nas są czasami niezrozumiałe. Mówimy o buddyzmie tybetańskim, japońskim i tak dalej. Istnieją tak zwane linie przekazu. Te linie przekazu traktujemy tak jak skarbnice pewne, które zawierają nauki Buddy. Te linie przekazu muszą istnieć po to, by przechować nauki Buddy. Ale wytworzyły się różne linie przekazu, podobnie jak mamy różne skarbnice, na przykład mamy różne banki. To nie jest tak, że jest jeden bank na świecie i tam wszyscy trzymamy pieniądze i biegniemy do jednego banku. Są różne banki, ale wszystkie mają te same pieniądze. Nie można powiedzieć, że Citibank jest lepszy od PKO BP, bo ma lepsze pieniądze na przykład, albo więcej warto. Pieniądze są te same, jako wartość. Może abstrakcyjne, ale są oznaczone to nie to samo. Nawet możemy mieć różne waluty, ale pieniądz jako wartość jest ten sam. Dlatego ludzie musieli stworzyć coś, co zachowałoby nauki Buddy. I tradycje, które zostały stworzone z myślą taką, że w ten sposób najlepiej przechowamy te nauki. I zostały stworzone nauki zen, zostały stworzone nauki tantryczne, zostały stworzone różne linie przekazu, różne tradycje, one wszystkie zachowują nauki Buddy. Te same nauki Buddy. Mówią o tym samym oświeceniu. Mówi się, że jest 84 tysiące nauk dawnych. Ta liczba 84 tysiące oznacza niezliczoną ilość. Dlaczego? To jest niezliczona ilość istot. Każdej nauce darmy odpowiada praktyka darmy. Jest 84 tysiące praktyk darmy. Dlaczego? Dlatego, że taka jest niezliczona ilość istot. I to nie ma jakichś sztywnych wyłącznie ram, że musi być tak, czy musi być tak, że jak jesteśmy zen, to musimy być ubrani na czarno, ogoleni na łyso, pokój musi być biały, bez niczego, jak w domu wariatów i wszyscy się tam tworzą do ściany. A jak jesteśmy buddystami w tradycji tybetańskiej, to musimy być zaraz pijani. Wszystko musi być kolorowe, musi nam się w oczach wszystko mieszać. To w ogóle nie ma takich podziałów. Ludzie, którzy mają takie wyobrażenie, jak jadą do Japonii, to są przerażeni, bo wchodzą do świątyni Zen, w której kapie od złota, kolorów, brokatów, wszystko jest kolorowe, że Tybetańczycy przy tym wypadają nagle blado. A czasami się wchodzi do świątyni tybetańskiej, też byłem w niejednej Himalajach, to jest prosto z kamiennej ściany, jakaś tam wisi tanka, na jakiś skromny ołtarz i to cała gąba. Także tutaj nie ma jakichś takich... To my mamy wyobrażenie na Zachodzie, że musi być tak albo tak, nie? Że albo jest sterylnie, jak u pielęgniarki w szkole, albo jest zabawnie, jak u pana wuefisty na zapleczu. To wcale tak nie musi być.
Ja mam pytanie. Jak się ma praktyka, no w ogóle zazem, stopniowy rozwój do tych opowieści o chińskich, nawet japońskich, dawnych mistrzach, którzy doświadczali przebudzenia, na przykład w słyszeniu jakiegoś zdania, czy czegoś od swojego mistrza?
To jest kwestia tak zwanej karmy. Karma w buddyzmie oznacza działanie, ale karma również może oznaczać nagromadzenia karmiczne. I karma to nie jest los. To nie jest, że ten ma dobrą karmę, kurde, udało mu się, wygrał, nie wiem, się ustawił we właściwej kolejce i odrodził się z dobrą karmą. Nie? Ma farta, tak jak w totolotku. A ten się odrodził ze złą karmą, czy tamta i jest ze zawata, ruda, nikt jej nie chce. Nie? Tak nie jest. Karma oznacza nasze działania i konsekwencje naszych działań, skutki naszych działań. Oznacza działanie i skutek działania, działanie i skutek działania. Ale to powoduje również nasze nawyki, to powoduje nagromadzenia karmiczne. I teraz te nagromadzenia stanowią przeszkodę w naszym umyśle. Jeśli mamy bardzo wiele negatywnych nawyków, również mentalnych, to nasz umysł jest niespokojny, jest, albo się silnie czegoś trzyma, jakiejś opinii. Nie? I choćbyśmy temu człowiekowi dawali najwyższe nauki, nawet nauki o pustce, nawet nauki o naturze Buddy, to to będzie jak mowa do głuchego. Chociaż słyszy, to on nie słyszy, on nie rozumie to, co się do niego mówi. Natomiast jeśli nasz umysł ma mniej przeszkód karmicznych, ma mniej zanieczyszczeń, to wówczas ta gruba ściana, która nas oddziela od nauk, zaczyna być tak cienka jak papier w pewnym momencie. Że mistrz mówi, i to jest tak, jakbyśmy byli w drugim pokoju, i słyszymy przez ścianę papierową bardzo dokładnie każde słowo. W pewnym momencie ta bariera zostanie rozrywana. I nie oznacza to, że dawniej w Chinach to byli, że ci to mieli szczęście, nie? To się odrodzili w Chinach i tam napstrykało się tych oświeconych, codziennie to było oświecone. Tak jak dzisiaj w Ameryce. To zupełnie inaczej wyglądało. Jeśli weźmiecie książkę buddyjską jakąś, o historii buddyzmu w Chinach, to znajdziecie tam kilkadziesiąt historii, kilkanaście, a nawet kilkaset. Tylko ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że to wszystko się działo na przestrzeni setek lat. Historia buddyzmu Zen w Chinach, ta najbardziej znana, to jest od VII, właściwie od VI do XIII wieku. Od VI do XIII mamy 700 lat. To jest w ciągu 700 lat, że się pojawiło tak wiele oświeconych istot. Ale to nie było tak, że oni po prostu, co Chińczykowi strzeliło do głowy, żeby praktykować buddyzm, to zaraz było oświecone. Tam usiadł na chwilę zadań, mistrz mu powiedział, a on od razu... Tak nie było. To było poparte bardzo głębokim wysiłkiem tych ludzi. I często ci ludzie odradzali się w takich okolicznościach sprzyjających, ponieważ w poprzednich żywotach bardzo dużo praktykowali. W
związku z czym... Znaczy, jak się czyta na przykład mowy takich mistrzów, czy jakichś historii, to oni mówią o natychmiastowym przebudzeniu i od swoich uczniów wymagają tego samego. Nie mówią, do nich przyjdzie na siebie czas.
Nie, bo tak nigdy, bo to nie jest tak, że się mówi, przyjdzie do ciebie na czas, nie? To nie jest tak, że... To jest, tak jak powiedziałem, to jest związane z karmą. Karma jest nieokreślona, to jest proces dynamiczny. To nie jest tak, że ktoś nastawia zegarek, jak stuka ta godzina, to nawet jakbyśmy nie chcieli, uciekamy od tego mistrza, to nas i tak oświeci. I to, no trudno, już jestem oświecony, niech będzie. No to co teraz mam zrobić? Nie? Już przyszedł na mnie. Oczywiście, że tak nie jest. To jest kwestia zanieczyszczeń karmicznych i czy jesteśmy w stanie się przez nie przebić, czy nie. I w Zen mówi się o tym, że istoty odważne i o wielkim sercu osiągają oświecenie w przeciągu chwili jednej myśli. lękliwy i bojaźliwy osiągają w ciągu trzech wielkich kal. I to jest tylko kwestia, ale to już dotyczy bardzo głębokiej fazy praktyki, o której tutaj nie miałem zamiaru mówić, związanej już z bardzo wieloma instrukcjami, gdzie się przeszło bardzo wiele różnego rodzaju barier, gdzie możemy doprowadzić kogoś do tego momentu, że naprawdę dzieli go niewiele od tego, by osiągnąć przebudzenie, od tego, by zobaczyć naturę. Niewiele. A to jest bardzo zaawansowany stan. Natomiast dlaczego nie mówili o tym mistrzowie? Bo tłumacze nie tłumaczą książek. Bo nikt nie przetłumaczy książki. Na przykład jest był słynny szósty patriarcha, nie? Ale ilu ludzi dzisiaj zna na przykład komentarze szóstego patriarchy do sutr? On to bardzo wiele komentarzy, one są zapisane. Tak jak do sutry diamentowej jest zapisany jego komentarz, gdzie on daje bardzo wiele nauk, bardzo dokładnie wyjaśnia nauki buddyjskie. Na podstawie tekstu sutry. To był niezwykle uzdolniony nauczyciel, był swoistego rodzaju geniuszem, ponieważ natychmiast zapamiętywał całe zdania, ale wielu nauczycieli po nim twierdziło, że to była istota, która była praktycznie oświecona, zanim się urodziła, ponieważ on tylko usłyszał słowa sutry. Usłyszał, że należy rozwinąć umysł, który nie przebywa nigdzie i natychmiast. On miał zaledwie wtedy, nie pamiętam, 13 lat? 14, może 15? Około 20? Nie więcej. Był nastolatkiem, no może miał maksimum 20 lat. On usłyszał tylko słowa, że umysł, że należy rozwinąć umysł, który nie przebywa nigdzie. I osiągnął natychmiast oświecenie. My możemy czytać tony książek o oświeceniu. Możemy powtarzać codziennie milion razy Buddha, 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 Buddha i nic. I jak nas Zośka wkurzy, to ją tam walniemy, nie? Bo przeszkadza nam w praktyce. A on osiągnął oświecenie tylko usłyszawszy przypadkiem te słowa z diamentowej sutry. Dlatego nie ma porównania między nami a takimi istotami. My mamy jeszcze wiele przeszkód karmicznych. I to tylko od nas zależy, czy jesteśmy w stanie przekroczyć je, czy nie. Wymaga to tak zwanego stanu nieustraszoności. Nieustraszoności. Doświadczenie niejaźni, które jest dopiero na poziomie Hinajany, już wymaga wielkiej nieustraszoności. Nikt nie chce wpaść w nitość, bo każdy myśli, że coś straci. Góra cierpnie. Mamy koany na... Koany pojawiają się na wszystkich poziomach zasadniczo nauk buddyjskich. Czyli pojawiają się na poziomie rozumienia zjawisk jako przejawu jednego umysłu. Następnie całkowitej pustki. Następnie współzależności. I tak dalej, i tak dalej. Wszystkich zjawisk. Innymi słowy możemy powiedzieć, że koany pojawiają się na poziomie trzech ciał Buddy. Czyli mamy koan Dharmakaya, to jest ostatnie prawdziwego ciała Buddy. Kaya. I to jest całkowite zobaczenie natury Buddy. Całkowite. Wszystko całkowicie znika. Następnie na poziomie Sambhogakaya, czyli wszelkiego rodzaju przejawów. Kaya. I na poziomie Nirmanakaya. Koany zasadniczo jest bardzo trudno zrozumieć wtedy, kiedy nie osiągnęło się oświecenia. Natomiast bardzo łatwo jest zrozumieć po oświeceniu. Dzisiaj tradycja jest taka, że uczy się koany bez doświadczenia oświecenia, bez doświadczenia dharmakaya. Ale to nie jest zła ścieżka, to nie jest prawda, tylko wymagany jest nauczyciel, który ma doskonałą mądrość i doskonałą wiedzę. Ponieważ on będzie nam pokazywał koany, różne koany, i będzie dawał dokładną interpretację każdego koanu, kiedy go przejdziemy i będzie nas trzymał przy tym, będzie cały czas sprawdzał, czy my rozumiemy. Każdy koan należy przejść cztery razy. Cztery razy. Minimum. To jest tyle, ile w jednej linii, jeśli u jednego nauczyciela będziemy praktykować, cztery razy musimy przejść i jeden koan. W jaki sposób się przechodzi? Za pierwszym razem damy swoją odpowiedź. Za drugim razem usłyszymy właściwą odpowiedź. Dopiero. Za trzecim razem musimy ten sam koan wyrazić na bardzo wiele sposobów, nawet do 10 razy. Im mniej pewny jest nasz nauczyciel, nas samych i nie jest pewny, czy rzeczywiście rozumiemy, tym więcej razy musimy dać interpretacji tego Koranu. Nawet do 10 razy. Do tego służą dwie kolekcje tekstów. Jedna się nazywa Zen Rinkushu, to jest zbiór lasu Zen, i drugi to jest Segoshu, zbiór powiedzeń światowych. I teraz, jeśli znamy odpowiedź na Koran, sami byśmy dali, mamy intuicyjne rozumienie Koranu, nie mamy właściwą odpowiedź, to teraz nauczyciel będzie żądał od nas, żebyśmy określili ten Koran przez rzeczy, które mówimy na co dzień. I to już jest ciężki kawałek chleba. Jak to zrobić? Czwarty raz przejdziemy Koran, jeśli musimy dać ostateczną wykładnię Koranu i to musimy napisać. Piszemy całą noc, idziemy niewyspani rano do mistrza, dajemy, a on bierze czerwony tusz i robi uwagi. Tu jest źle, tu jest błąd, to nie tak. Po takim przejściu Koranu, taki proces trwa od 20 do 30 lat. To jest bez urzeczywistnienia jeszcze Dharmakaya, bez urzeczywistnienia oficjalnego. Mamy bardzo jasny pogląd na temat ostatecznej natury Buddy. Bardzo jasny i wtedy wiemy, jak praktykować. I możemy nawet nauczyć się. Nie zawsze, ale możemy. O ile nauczyciel nam pozwoli. Ale nie jest. Często się to odbywa, tak jak mówię, bez autentycznego oświecenia. Jeśli ktoś osiągnie oświecenie, to kwestia koronów to jest tylko 2-3 lata. I wszystkie są poleciały. To jest tylko szybkie zapisywanie wszystkich odpowiedzi i tak dalej, bo już nawet nie ma sensu. Przechodzę specjalnie przez koronę. Dzisiaj niestety na Zachodzie nie ma tego systemu. Zazwyczaj 2 razy się przechodzi. Najpierw ktoś wymyśli jakąś odpowiedź, później dostanie, jaka powinna być właściwa i na tym się kończy cała edukacja koranu. Ale to jest tylko pewien proces edukacji, w której się uczymy tego, tych wszystkich 3 rzeczy, jak również uczymy się, jeśli dobrze rozumiemy nauki buddyjskie, to będziemy znali właściwy pogląd zarówno Yogacara i Madhyamaki, jak i również na poziomie Hinayany, rozumienia głównych aspektów nauk buddyjskich. Tutaj głównie chodzi o 4 pieczęcie dharmy, czyli nietrwałość wszystkich zjawisk, cierpienie, które wynika z percepcji, bezjaźniowość wszystkich zjawisk i to, że nirwana jest ostatecznym wyzwoleniem. Również to, że każde zjawisko pozostaje w stanie nirwany. To wtedy będziemy mieli ten pogląd właściwy, jeśli ktoś w ogóle się orientuje w tych rzeczach. Natomiast, ponieważ na Zachodzie ludzie nie mają, ci, którzy praktykują Zen, niestety bardzo często nie znają buddyzmu, to nawet jak przejdą te koany, to one stają się taką czymś rodzaju takiej ciekawostki, nie? Że jest taki koan i on ma taką dziwną odpowiedź i to tutaj koan, a odpowiedź to trzeba się podłubać w nosie, nie? Kurde. I później nauczają innych i później się biorą nauczyciele i tych nauczycieli jest coraz więcej. Jak mój kolega powiedział, taki Amerykanin, nikt z Ameryki, mówi stary, w Ameryce to co miesiąc jest nowy mistrz, jest nowy rośnie. Ja mówię, no to fajnie. Mówię, to... I się okazało, że w Ameryce już jest więcej nauczycieli Zen niż w Japonii. Nie, niż w Japonii. Oni prześcignęli. Ameryka jest szybka. Po prostu tam szybki sukces jest ważny. Nie? Japończycy męczą się od XIII wieku z tym Zen i dopiero mają kilkudziesięciu, a w Stanach Zjednoczonych jest około 200 już w tej chwili. Ludzi, którzy tytułują się mistrz Zen. Czyli patrzcie, jak to działa, nie? Demokracja. Po prostu można przeskoczyć feudalną Japonię w ciągu jednego pokolenia. Na Zachodzie nie ma. W Japonii tak. Natomiast na Zachodzie nie ma. Po prostu jest pełna demokracja, jest wolność religii i wyznania. Konstytucja to każdemu zapewnia. W związku z czym, jeśli ktoś z Was chce się ogłosić mistrzem Zen i założy swoją grupę i się zarejestruje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, to jak to profesor Jan Stanisław mówił, my możemy mu... To po prostu działa zgodnie z polskim prawem, no i co? Są tacy, w Polsce są. Ostatnio się taki w Gorzowie ogłasza, jest nabór uczniów nawet, jest ogłoszenie na internecie, można się zapisać na ucznia. Także... Na Zachodzie już się wszystko przerabia w tej chwili. To prawda. Jeszcze macie jakieś pytania? Bo mam nadzieję, że się zbliżamy już do końca powoli.
Może coś o Satori.
Wiesz, nie, od prawie 3 godzin o tym mówimy.
No, ale nie, normalnie krótko. Moje osobiste doświadczenie, znaczy nie badam.
Moje osobiste doświadczenie?
No, czy można to w ogóle mówić?
Nie można. To jest jeden, to należy do kategorii praktyki, gdzie mówiliśmy o ciele, czyli sila, nie? Praktyki dyscypliny. Na tym poziomie pojawiają się wskazania i wskazania, między innymi wskazania mówią o tym, że nie wolno nigdy mówić o swoich własnych doświadczeniach. To jeśli ktoś mówi o swoim własnym doświadczeniu, to mówimy o tym w buddyzmie, że wszedł w świat demonów. Nie? Tutaj jest świat Buddy, a to jest świat demonów. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie i go rozgłasza i zaczyna, to znaczy, że w rzeczywistości jaśnie została zniszczona. I miał jakieś doświadczenie rozszerzenia świadomości, czy jakiekolwiek inne, czy nawet doświadczenie samadhi, ale chwycił. Istnieje chwytanie w dalszym ciągu, czyli istnieje pragnienie, istnieje gniew, niechęć, czyli odpychanie, istnieje obojętność, czyli podstawowe niewiedza. Także jeśli słyszycie o jakichkolwiek opowieściach oświecenia czy satori i opisach, to właśnie macie do czynienia dokładnie z tym. Tego nigdzie w żadnym kraju buddyjskim nie było. Nie? Zdarzało się owszem, że niektórzy mistrzowie opowiadali, ale wtedy, kiedy już byli pod koniec swojego życia, kiedy mieli wielu własnych uczniów, którzy byli urzeczywistnieni, i wtedy dla dobra swoich uczniów, by nie upadali na duchu, mówili o swoich doświadczeniach, w związku z czym możemy mówić o takich doświadczeniach, jakie miał Dogen Zenji, czy Hakuin Zenji, czy wielcy nauczyciele w Chinach, czy w Indiach. To jest to właściwe, ale o swoim osobistym nie wolno nigdy opowiadać. Nie wolno też mówić nawet to, co się praktykuje, jeśli nawet to jest bardzo prosta praktyka. Nigdy o sobie obok nie wolno tego powiedzieć. To jest zabronione. Ponieważ to wpływa na innych ludzi, ale to jest, nasza praktyka jest do nas dostosowana. Praktyka jest jak lekarstwo. Dharma mówi się o tym, że dharma jest lekarstwem. Jeśli jesteśmy na coś chorzy, idziemy do lekarza, to lekarz nam przepisuje lekarstwo i jedziemy. Ale jeśli na przykład spojrzymy na żonę i powiem, wiesz co, trochę, to masz takie rude włosy, weź jakieś lekarstwo, brunetko, nie? Masz tutaj, ja mam. To ją otrujemy, biedną kobietę. Nie dość, że nie będzie brunetką, to jeszcze nam może wykitować, bo lekarstwo jest też trucizną, jeśli jest niewłaściwie zastosowane. Dlatego o swojej praktyce nigdy nie wolno nikomu powiedzieć. Wskazania buddyjskie to zabraniają. W bardzo jasny sposób, na wszystkich praktycznych ścieżkach. Już na pewno na ścieżce Mahajany i na wyższych ścieżkach, tak jak tantra, czy zen, czy... Jeszcze jakieś pytanie macie?
Znaczy, ja mam tylko do tego, ale z nauczycielem można się dzielić swoimi doświadczeniami? Czy...
No trudno nauczyciela utrzymywać, że tak powiem, w niewiedzy. czy w niepewności. tak, oczywiście. Możemy to porównać do sytuacji w szkolnej, nie? Jeśli nasz kolega czy koleżanka jest odpytywany na lekcji, a my podpowiadamy, to robimy coś niewłaściwego, nie? Albo dajemy komuś ciągle, to robimy coś niewłaściwego. Ta osoba może skończyć szkołę, ale nie ma właściwej wiedzy. Natomiast jeśli nauczyciel nas pyta, no to nie możemy powiedzieć, że to jest tajemnicą, więc musimy odpowiedzieć. Musimy odpowiedzieć na to. Dlatego jeśli mamy jakiekolwiek w praktyce jest to bardzo ważne, że wtedy, kiedy pojawia się doświadczenie, bardzo potrzebujemy nauczyciela, bardziej niż kiedykolwiek. Ponieważ on musi zweryfikować to doświadczenie i musi dać nam instrukcję wtedy. Nie? Pamiętajcie, że ścieżka instrukcji jest niewyczerpalna. Ona się nigdy nie kończy, jest niczym nieograniczona. Jeśli zaczynacie praktykę buddyjską. Inaczej tylko jedna wizyta u nauczyciela by wystarczyła. Nie? Jak u dentysty. Przyszedł, wyrwał ząb po sprawie. A tam ciągle wyrywają zęby, one ciągle odrastają. Jeszcze coś chcielibyście Państwo do mnie usłyszeć? Czy... że tak powiem, usatysfakcjonowałam, chociaż to się pomóc nie da w samsarze.
Tak, ja mam jeszcze pytanie, bo jak zapytałam Pana o ten środek, do którego ja mam, on powiedział, że tak, oni praktykują raczej świecką naukę, szkołę, czy praktykę właśnie, właśnie praktykę, chyba to najlepsze słowo. I takie wyczułam, nie wiem, czy słusznie, że nie do końca o to chodzi.
Okej,
tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, nie?
W ogóle czym ta świeckość się różni od...
To jest taki bardziej zachodni sposób praktykowania Zen, to znaczy podążanie w rzeczywistości. Jaki jest błąd na Zachodzie, który się pojawia również w Polsce? To jest oświecenie, to jest ten błąd. Ludzie dostają bzikę na punkcie oświecenia. To jest pomysł Ameryki w rzeczywistości oświecenia. To nie ma nic wspólnego z naukami buddyjskimi. To, co dzisiaj rozumiemy na Zachodzie jako oświecenie. I w Ameryce jest bardzo dobrze być cool, nie? Mieć samochód, dom, nową żonę i jeszcze być oświeconym. Wtedy ci nikt nie podskoczy. To jest to nieszczęście, nie? To jest podążanie za doświadczeniami. To jest umysł, który chwyta i jest to rozwijanie pragnień. W rzeczywistości ci, którzy dążą do tego i mają różnego rodzaju doświadczenia, rozwijają swoją własną jaśń. Ona się utrwala, ona się nie rozpuszcza. Jaśń musi się całkowicie rozpuścić. Nawet jeśli przez moment mieli doświadczenie, jakby jaźni w ogóle nie było, to jak wracają do normalnego stanu, to są pełni zachwytu i mówią o tym, jacy są oświeceni. Ale skoro nie ma jaźni, to kto jest oświecony? To jest podstawowe pytanie. Jeśli nie ma ja, to co może zostać oświecone? Na poziomie samsary nie ma oświecenia. Ktoś, kto całkowicie osiągnął wyzwolenie z samsary, owszem, jest istotą przebudzoną. Ale nie na poziomie samsary. Jeśli ktoś pozostaje istotą samsaryczną, na pewno nie jest oświecony. Także to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że tutaj nastąpiło to złamanie, jakby mówimy w buddyzmie o samaya, nie? Tutaj nastąpiło złamanie samaya, bardzo poważne naruszenie. I to podcina całkowicie ścieżkę buddyjską.
Ale w jaki sposób praktycznie? Gdzie to się stało? Kiedy? Jak?
W Ameryce, tak jak powiedziałem. Amerykanie dostali bzika, jak się zetknęli z Zen i wszyscy...
No tutaj to jest ten, jeśli chodzi o Phoenix, to jest ten ośrodek w Rochester, prawda? I ta szkoła, też wiele kontrowersji z nim związanych.
Tak, tak. No to nie tylko jego dotyczy, to był cały taki szeroki nurt w Ameryce, który był z tym związany i którym jakby w tym nurcie jest bardzo wiele dzisiaj ośrodków w Stanach Zjednoczonych, nie tylko Rochester. To nie tylko dotyczy Rochester. Ja nie są przekonani, że są oświeceni. Kołamy przechodzą i są absolutnie przekonani, że są oświeceni. I ja wtedy mówię zawsze, że wszystkiego najlepszego życzy kominiarz. Tylko jak później ratować tych nieszczęśników. Jest taka sutra w naukach buddyjskich, która się nazywa Sutrą Surangama. I ostatni rozdział tej sutry mówi o 50 stanach demonów w samadhi. I tam dokładnie są opisane wszystkie te rzeczy, które oni uważają za oświecenie, które natomiast są stanem demonicznym. Ponieważ jeśli... No, skąd się biorą demony? Demony mają wielką siłę i wielką moc. Każdy się boi demonów. Nawet jak ktoś nie jest buddystą, to się boi demonów. Demon to lepiej go nie spotkać. Nie? Lepiej, żeby tam gdzie indziej grasował i w ogóle najlepiej to na filmie, a nie w rzeczywistości. Ale boimy się. Demony się biorą stąd, że są to istoty, które praktykowały, one mają moc. Mają również moc samadhi, tylko błędnego samadhi. W tym momencie, kiedy pojawiają się różnego rodzaju doświadczenia, które są bardzo silne. Normalnie żyjemy sobie na co dzień nie mając żadnych doświadczeń, nie? Tam czujemy się zmęczeni albo czymś podekscytowani, to są... Mieścimy się w pewnych granicach naszych emocji i uczuć. Natomiast wszelkiego rodzaju doświadczenia, które pojawiają się w medytacji, które są silne, związane z naszą świadomością, jest zburzenie całkowicie tej granicy. Jest to jak wybuch bomby wodorowej i nam się wydaje wtedy, że coś niezwykłego się wydarzyło, że no teraz to... No nie, no kurwa, jestem oświecony, nie? To niemożliwe, żeby tak nie było. Po czym zaczynam być mistrzem, nauczycielem, tak dalej. Owoce się zawsze poznaje po... Znaczy, właściwość ścieżki poznaje się po owocach, czyli po tym, co rzeczywiście później z ludźmi się dzieje, jakie mieli rzeczywiste doświadczenia później, nie? Jakie są rezultaty? Tak jak było to pytanie tutaj, wcześniej już ten pan wyszedł, zadał to pytanie, tak mi się wydaje, że się przesiadł gdzieś. Jak poznać prawdziwego mistrza, nie? Po zachowaniu? Czy ma rzeczywiście współczucie, czy nie? Czy jest to jakaś taka zamknięta grupa, która po prostu żyje z tego, że może jakby kierować duszami, czy jest to coś zupełnie otwartego, gdzie nie ma żadnych granic, nie ma żadnych warunków. Budda nigdy nie stawiał żadnych warunków. Także to jest złożony problem dzisiaj. Dzisiaj na Zachodzie jest to bardzo złożony problem. Dlaczego? Dlatego, że nie ma oczywiście żadnej kontroli nad tym i nie będzie. Poprawność polityczna społeczeństw demokratycznych nie pozwala na to. Natomiast w historii buddyzmu czegoś takiego nie było. Dlaczego? Dlatego, że kiedy buddyzm pojawił się w Indiach, to był buddyzmem opiekował się zawsze lokalny władca. Kiedy został przeniesiony do Tybetu, Chin, Mongolii, Korei, to zawsze władcy pilnowali darmy, pilnowali buddyzmu. To samo było w Japonii. I teraz władcy w dawnych czasach powoływali najważniejszych mistrzów danych linii przekazu na dwór, ponieważ musieli służyć jako tak zwani narodowi nauczyciele, czy narodowi mistrzowie. I oni musieli królowi mówić, co jest właściwą darmą, co nie. Oni byli zobowiązani do tego. Jeśli mnich, który był wielkim nauczycielem, odmówił królowi, był skazywany na śmierć. Odmówienie zajęcia pozycji narodowego nauczyciela było karane śmiercią w Azji. Dlaczego? Dlatego, że musiał być jakiś wyznacznik. Nie bójcie się, to ja nie mówię o dzisiejszych czasach, mówię o przeszłości. A wam nic nie grozi. Dlatego, że musiał ktoś wyznaczać, co jest właściwą darmą, co nie. I to tylko mogli robić nauczyciele, którzy zajmowali najwyższe pozycje dzięki swojej praktyce, swojemu osiągnięciu itd. I jeśli się pojawiali nauczyciele, którzy głosili fałszywą darmę, to byli wzywani przed sąd i byli sądzeni. I mogli stracić śmierć, mogli stracić życie i w najlepszym wypadku byli skazywani na banicy, byli odseparowywani po to, by nie głosili fałszywej darmy. Ponieważ darma musiała być dokładnie zgodna z tym, co Buddha nauczał. Dzisiaj na Zachodzie nie jest zgodna. Nie mówię o wszystkich szkołach, bo są na przykład wspaniałe ośrodki tybetańskie. Nie? Tybetańczycy lepiej przenieśli darmę na Zachód. Dlaczego? Bo zostali wygnani ze swojego kraju. I wielu wielkich mistrzów się znalazło na Zachodzie. A nie mamy żadnych mistrzów z Japonii. Japończyków nikt nie wyrzucił z Japonii. No, całe szczęście dla nich. Dla nas może nieszczęście, ale gdyby tutaj była diaspora japońska i było tutaj mieszkało, powiedzmy, w Poznaniu z tak z trzech wielkich nauczycieli, to byście dzisiaj na to spotkanie nie przyszli. Oczywiście, bo byście mieli do wyboru, moglibyście pójść do jakiegoś wspaniałego nauczyciela, który przez kilkadziesiąt ostatnich lat praktykował, ma wielkie doświadczenie, ma wielką wiedzę i wam z rękawa będzie sypał instrukcje i nauki. Natomiast tego na Zachodzie nie mamy. Co więcej, system demokratyczny pozwala na wszelkiego rodzaju wariactwa. Nie tylko w Ameryce, ale również w Europie. I pojawili się fałszywi nauczyciele już we wszystkich tradycjach buddyjskich. I Terawady, i Zen, i Vajrayany. Pełno jest takich różnych cudaków. Kiedyś, ja uwielbiam oglądać to na internecie, bo oni zawsze lubią na internecie tam aktywnie. I wymyśliłem, że muszą gdzieś być też w Stanach Środkowych. Nie? Że centralna część Ameryki też musi mieć świrów. To jest po prostu nie... Ameryka jest po prostu niezastąpiona. Zawsze jak kliknę Enter, to coś musi wyskoczyć. To jest, i wbiłem tam Women, Tulku. Nie? Czyli kobiety, Tulku. Ciach. I wyszły takie jej mościny nalane. W takich typowych grempliniach amerykańskich i w takich koronach, tych czapach takich. I tam pisała jakaś Rinpoche, nie? I cała kolekcja ich siedziała. Tak się działa z tych czapach tybetańskich. To była takim Tulku, to była takim. To była tak. Tybetańczycy nawet nie wiedzą, co z tym zrobić, nie? I to oni po prostu są zdumieni zawsze. W nich ani to nie wzbudza gniewu, ani nie wzbudza w nich to żadnego... Oni są po prostu zdumieni, oni nie rozumieją dlaczego. Po prostu dla nich jest fundamentalne pytanie i podstawowe pytanie dlaczego. Tak? Następnie kiedyś taka nasza przyjaciółka, tutaj zresztą z Poznania, która jest mniszką w klasztorze chińskim na wyspie Polam w Hongkongu, jest w pełni poświęconą mniszką w tradycji chińskiej. Jak jeszcze była w Ameryce, to napisała taki list do mnie, że właśnie jest takie świątynie koreańskie, tam jest opatka, ale ona ma tego narzeczonego. Narzeczony jest mistrzem Soto Zen w pobliskim ośrodku i ona właśnie go poznała i napisała do mnie w liście, że właśnie nie wie co o tym myśleć. I do mnie to napisała, bo przyszedł ten mistrz Zen, ten narzeczony opatki, tak? Tylko że ona trochę zdębiała, bo był w spódniczce mini, biustonosz, wymalowany i był transwestytą. I był mistrzem Soto Zen w sąsiednim ośrodku. Nie? I po prostu w Ameryce macie wszystko, co chcecie, od totalnego szaleństwa do takiego połowicznego szaleństwa. Do tych kobiet tam w Arizonie, takich dobrze odżywionych w tych czapach. To jest, wiesz, normalnie ubrane jak takie amerykańskie kobity, nie, z tych filmów, ale czapa była, nie? Naprawdę. Także to tylko czekać, aż się pojawią takie rodzynki w Europie. Chociaż ja też już spotykałem, bo kiedyś byłem na konferencji nauczycieli buddyjskich, zachodnich nauczycieli buddyjskich, i to było w 97 roku, 47 lat temu. Od tamtego czasu wyleczyłem się ze wszystkich konferencji raz na całe życie. I po prostu to ten przegląd tych świrów był tak nieprawdopodobny. Ja nawet nie wyobrażacie, jakie głupstwo można opowiadać ludziom. Sobie nawzajem oczywiście, oni tak się wspierali w swoim wariactwie. I ostatniego dnia jeden z nich powiedział, że właściwie nieważne, o czym mówimy, ale tak wspaniale jest tak być razem w takiej medytacyjnej atmosferze. Oczywiście tam nie było żadnej medytacji, tylko były głupstwa, nie? Nastąpi i tam ludzie naprawdę przedziwne rzeczy opowiadali. Po prostu takie już... nie byliśmy w stanie tego zrozumieć z moim przyjacielem.
Ostatnie już pytanie w tym temacie, bo mam wrażenie, że w Polsce większość ludzi, chociaż może się mylę, jednak Zen poznaje przez książki Filipa Kapła.
Tak.
Czy Fila jest Zen? Ja też tak poznałam. Co z tym zrobić?
No nie, proszę nie palić, do tego nie namawiam. W trzech filarach Zen mamy pierwszą część, to są wykłady Yasutani Rosiego. Yasutani Rosie nie pozwolił Filipowi Kaplu na publikację tego, zabronił mu. To jest część, to się wzięło stąd, że to jest część wykładów, wstępnych rozdziałów do komentarza do całego Momonka, zbioru koanów. Przez Yasutani Rosiego mam oryginał tej książki po japońsku. I problem polega na czym z tymi wykładami? One nie są złe. Natomiast one nie są pełne. One tylko tak z wierzchu lecą po tych różnych naukach buddyjskich. Dlaczego? Bo te wykłady zostały opracowane przez nauczyciela Yasutaniego Rosiego na początku XX wieku. Wtedy, kiedy Japonia wyglądała mniej więcej jak z filmów samurajskich, niewiele się różniła jeszcze, dla Japończyków, którzy byli buddystami od urodzenia, którzy byli wychowywani w domach, gdzie stały ołtarze buddyjskie, gdzie babcia codziennie obok do świątynki chodziła razem, jeszcze jak było się dzieckiem, i tak jak my, nam jest łatwo przyjmować katolicyzm, nie? Nawet jeśli nie jesteśmy praktykującymi katolikami, to gdybyśmy się zdecydowali, to żaden problem, rekolekcje i tak dalej, byśmy szybko wszystko zrozumieli. Te wykłady to były tylko wstępne wykłady dla japońskich buddystów świeckich, którym nie trzeba było dużo tłumaczyć tych znów. Natomiast one jako wstępne wykłady dla nas nie spełniają do końca, nie to, że w ogóle, ale do końca swojej jakby roli. Nie mogą spełniać. Następnie problem jest w tej książce, to poważne, o którym mówiłem wcześniej, te wszystkie historie oświecenia. Tam. To jest po prostu kompletny błąd i niewypał. I w Japonii coś takiego jest absolutnie nieakceptowane. W Japonii w ogóle. Natomiast po śmierci Yasutaniego Rosiego takie stowarzyszenie świeckie, które on założył, złożone głównie ze świeckich buddystów, którzy praktykują Zen, zupełnie straciło swój charakter w pewnym sensie buddyjski i tam zaczęli różni ludzie praktykować, również chrześcijanie, katolicy i protestanci i nawet ludzie wyznania żydowskiego, judaizmu. I oni mieli różnego rodzaju doświadczenia, które zaczęli opisywać i oni sami zaczęli to opisywać i zaczęli nawet wydawać, ale w Japonii to jest totalny ostracyzm, to jest po prostu poza jakby oficjalnym obiegiem buddyjskim. Sam nauczyciel Yasutaniego Rosiego nigdy czegoś takiego nie zrobił. Nigdy. Mimo tego, że miał bardzo wiele różnych doświadczeń, nigdy ani o jednym nie napisał. Tylko wspomniał, że miał doświadczenia, ale nie opisał go na przykład. Opisy... Na przykład ja znam opisy bardzo dokładnie niektórych nauczycieli, ich doświadczenia, ale od ich uczniów, którzy są ich następcami. I to tylko można usłyszeć w bardzo specyficznej sytuacji. Nie tak, że po prostu siadaj, no to teraz ja was uczyć każę, nie? Ja powiem wam, jakie oświecenie jest cudowne i wszyscy będziecie oświeceni. Nikt czegoś takiego w Japonii nie robi, nie w żadnym innym kraju buddyjskim, ani w tradycji tybetańskiej, po prostu. To się nie zdarza. To jest absolutnie obwarowane różnego rodzaju naukami buddyjskimi, zakazami, przykazaniami i tak dalej. Także z tym będziemy mieli problem i to poważny w buddyzmie, ponieważ w Zen pojawiły się już takie rodzynki, na przykład, że są nauczyciele, którzy są nauczycielami, a zaprzeczają prawu przyczyny i skutku, czyli prawu karmy. Mówią, że to nie istnieje. Że Budda dał te nauki tylko tak, żeby postraszyć ludzi, żeby byli grzeczni. No to w ogóle jest jakaś pomyłka totalna. To podważa wszelki sens nauk buddyjskich i praktyki buddyjskiej. Następnie ci sami nauczyciele często, ja znam trzech takich, dwóch z nich nawet do Polski przyjechało swojego czasu, o tym, o których się dowiedziałem, i byli tacy, którzy zaprzeczali, że istnieje odradzanie. No to po co w ogóle praktykować? Reprezentowali pogląd nihilistyczny, nazywając siebie nauczycielami buddyjskimi. To była już jakaś totalna pomyłka. I to jest oszustwo zwykłe. To jest po prostu tak, jakby ktoś mówił, że jest księdzem katolickim, a nauczał niezgodnie na przykład z teologią katolicką, czy z Ewangelią. Na przykład, nie wiem, by przemycał satanizm albo jakieś inne elementy wrażeń. Przecież to byłoby po prostu nieuczciwe. Także ci ludzie postępują nieuczciwie. I to się zdarza właśnie bardzo często w Zen. Na Zachodzie. Tak zwanym Zen. Z buddyzmem to ma naprawdę niewiele wspólnego. Przykro jest o tym mówić. Z pewnością. I akurat na ten temat w ogóle dzisiaj nie miałem zamiaru mówić, bo nie mówię na takie tematy. Przynajmniej nie w takim gronie, żeby nie straszyć ludzi, bo po co. Natomiast to są fakty. Nie? Tak w rzeczywistości jest. Jest pięć namiętności, które pojawiają się w świecie samsary i które bardzo pojawiają się silnie w praktyce dharmy. Te pięć namiętności to pragnienie sławy, drugie to jest pragnienie bogactwa, trzecie pragnienie seksu, czwarte pragnienie jedzenia i piąte pragnienie snu. I ludzie, którzy mają doświadczenia w medytacji, albo wydaje im się, że mają doświadczenia, bardzo często wpadają w sidła silnego pragnienia, to jest tak zwane pięć pożądań, pożądania sławy, bycia kimś. To oznacza też władzę, nie? Władzę nad duszami, tak jak mój ulubiony towarzysz Stalin. On spełnił w pełni to, pełną gratyfikację otrzymał sławy, czyli rządził, to oznacza władzę. I wtedy już mamy wszystko, mamy i bogactwo, i seks, i co chcemy. Bo przecież taki człowiek no, nie je margarynę czy tam ceres, tylko wiadomo, że same wykwintne rzeczy od samego rana do wieczora wkłada sobie do buzi. Nie? I u ludzi, którzy zostają opętani przez takie negatywne, demoniczne stany umysłu, silnie się objawiają te rządy. Stąd mogą się zdarzyć skandale, że na przykład będą wykorzystywali seksualnie swoje uczennice, albo że będą właśnie taki rząd dusz prowadzili, nie? Że tutaj ludzie po prostu będą patrzyli na każde skinienie palca. Nie? Jak palec skinie, to się tak przywrócą. Jak w drugą stronę, to tak się przywrócą. I wtedy na przykład odsunięcie od tego nauczyciela jest niemożliwe, bo stają się uzależnieni. To jest demoniczne uzależnienie. Odsunięcie oznacza śmierć. Wtedy jest lęk, że to jest najlepsza rzecz, jaką w życiu zobaczyłem, nie? To jest... Nie mogę zostać odtrącony, nie mogę odejść. I wtedy się stara być najlepszym uczniem tego nauczyciela i dokładnie zaczyna się w ten sam sposób robić. I Budda o tym nauczał, jak to wygląda w tym momencie, jak się pojawiają demony w praktyce, jak się pojawiają demoniczni nauczyciele i tak dalej. W tej chwili po polsku zostało wydane to komentarz do tej części Sutry Sarangamy, także można go gdzieś tam kupić zapewne. Nie przywiozłem ze sobą. To co, przepraszam, ale sam miałem trzy egzemplarze i zostały już rozdane, zanim przyjechałem, ale przywiozę przy okazji, albo przyślę tutaj do Poznania. Także z tym są zawsze problemy. Wyznacznikiem w naukach buddyjskich, w praktyce Zen, czy jest to właściwa praktyka, czy nie, to są nauki buddyjskie, sutry. Jeśli jest to zgodne z sutrami, z poglądem sutr, to jest to rzeczywiście autentyczna praktyka Zen. Jeśli nie jest zgodne, to znaczy, że jest to fałszywa nauka, fałszywa ścieżka. Ja znam dwie książki wydane na Zachodzie. One nie są po polsku. Jedna książka jest napisana przez Omori Sogana Rosiego i to jest wprowadzenie do praktyki Zazen. Natomiast druga książka to jest niewyczerpalna Inexhaustible Lamp of Transmission. Niewyczerpalna lampa przekazu Toraya Dzendzi z komentarzem Daibi Dzendzi. Te dwie książki ukazały się po angielsku. Kiedyś sprawdziłem na Amazon książki buddyjskie było 10 tysięcy tytułów, Zen było 2,5 tysiąca tytułów. Wszystkie dokładnie przeglądałem. Tylko te dwa tytuły można było przeczytać. Reszta to jest ludzi różnych o Zen czy o buddyzmie, ale nie w rzeczywistości książki Zen. czy nauczające zen. Z tym, że tak jak bardzo dobre jest wprowadzenie Omori Sogena Rosiego, tak Torei Dzendzi daje całkowitą ścieżkę od początku praktyki aż do ostatecznego urzeczywistnienia, aż dojścia do ostatecznego poglądu i urzeczywistnienia ostatecznego poglądu. To jest taka gruba książka z 700 stron. To jest klasyczna wykładnia praktyki zen. W zgodzie z linią Hakuina Dzendzi, ale ona obowiązuje we wszystkich praktykach zen. Jeśli chodzi o praktykę Soto Zen, o linię Soto, to podstawą jest Dogen Dzendzi i takie jego dzieło pod tytułem Shobogenzo, Skarbnicy Oka Prawdziwej Darmy. I do tego komentarze różnych nauczycieli. Jeden jest nie do zdobycia dzisiaj. Z XVII wieku komentarz Tenkei Densona jest nie do zdobycia praktycznie. Natomiast jest bardzo dobry komentarz z bardzo dokładną wykładnią nauk niejakiego Nishiyari Bokusana Dzendzi, ale to jest po japońsku niestety. Nie jest przetłumaczone na język angielski. Jest na język angielski przetłumaczony Nishijimy Wafu. Bardzo dobre tłumaczenie Shobogenzo w czterech tomach i to jest godne polecenie. Ale trudno zrozumieć bez komentarzy. I bardzo wiele nauk Soto wymaga komentarza. W ogóle nauk Soto się ukazało bardzo wiele. Pełny zestaw jest olbrzymi, to jest cała biblioteka. Wszystkich klasycznych komentarzy, to jest ponad 100 tomów, kosztuje to 15 tysięcy dolarów, żeby to kupić po japońsku. Nie sądzę, żeby ktokolwiek to przetłumaczył na język polski. Znaczy na język europejski, przynajmniej nie w tym wieku jeszcze. Ale Toreya Dzendzi, ta niewyczerpalna lampa przekazu, jest bardzo dobry, ponieważ pokazuje bardzo dobrze, jak wygląda ścieżka właściwie. Nie? Czy jeszcze macie jakieś pytania? Natomiast a propos jeszcze trzech filarów, wrócę, pomęczę te trzy filary. Nieszczęsne, tam są listy Basuya Dzendzi. One nie są dobrze przetłumaczone, niestety. I tam nie ma pewnych wyjaśnień, które powinny być przetłumaczone. I te listy trudno jest zrozumieć bez dokładnego komentarza. Tam jest kilka kluczowych punktów, które absolutnie wymagają komentarza. Nie ma tego komentarza. I można nie zrozumieć pewnych rzeczy. Albo zrozumieć błędy. Na przykład zapytywanie się, niektórzy podejmują praktykę po tej lekturze zapytywania, kim jestem, albo czym jestem i tak dalej. I robią to w absolutnie błędny sposób, niezgodny z instrukcjami. Ponieważ w rzeczywistości powoduje to raczej doświadczenie jaźni. Można mieć różnego rodzaju doświadczenia metafizyczne, tak? mistyczne, które są związane z jaźnią, ale nie jest to oświeceniem. I wtedy ludzie wpadają w ten błąd. Krótko tylko wyjaśnię, na czym polega różnica między mistyką a buddyjską praktyką. Powiedzmy, że to jest linia graniczna, nie? I w tą stronę idzie mistyka, a tutaj idzie doświadczenie Buddy w tą stronę, czyli przeciwnie. Dlaczego? Dzisiaj wielu mówi, że one są podobne, bo studiują mistyków chrześcijańskich i tak dalej. One są podobne, nie są podobne, bo żeby mieć doświadczenie mistyczne, to jest doświadczenie jaźni. Jaźń, która łączy się z Bogiem. To nie jest złe doświadczenie wcale, bo Buddy nie mówił, że to jest złe doświadczenie, tylko to jest doświadczenie Boga. I musi być do tego, niezbędna jest jaźń. Bez jaźni nie można doświadczyć Boga. Łączymy się z Bogiem, nasza jaźń łączy się z Bogiem. Wtedy mamy to pełne doświadczenie mistyczne. Doświadczamy szczęścia tego bycia z Bogiem. Doświadczenie buddyjskie idzie w odwrotnym kierunku, ponieważ jest całkowitą rozbiórką jaźni. W związku z czym one automatycznie od razu odchodzą od siebie w przeciwnych kierunkach. Ludzie na zachodzie nie rozumieją natury tych dwóch doświadczeń i często mylą, że ta ścieżka buddyjska i mistycyzmu chrześcijańskiego to właściwie to samo. Nie, to nie prawda. Akurat idą w przeciwnych kierunkach. Ale nie nadaje się negatywnej wartości doświadczenia mistycznego. Nie? Tak jak mówiłem, że ścieżka Boga prowadzi do dobrych rezultatów. No ludzie się od razu odejmują, no to tylko wszystkim życzyć, żeby poszli za nim, gdzie mają iść.
Do obozu koncentracyjnego.
Nikomu nie. Także myślę, że to, że skończymy już. Nie? Czy ktoś ma jakieś niezwykle palące pytanie i nie będzie mógł zasnąć?
Jeszcze bym zasnął. Że bardzo ważne jest przyjmować schronienie w Buddzie, Dharmie i Sandze. Ważniejsze nawet od Zazen.
Tak.
Tylko trochę trudno mi to zrozumieć, bo z Buddą, Dharmą i Sangą mamy dosyć ograniczony kontakt, a z Zazen nie jest tak.
Okej.
Okay. Daleki.
Tak jak mówiłem wcześniej, od stanu demonów, nie? Zazen bardzo łatwo może wejść w któryś z tych stanów niewłaściwych. Bardzo łatwo. I zazen nie gwarantuje nam oświecenia w żaden sposób. Dlatego, że co praktykuje zazen? Praktykuje zazen jaśń w dalszym ciągu. Nie doświadczyliśmy jeszcze stanu bezjaźniowości, tym bardziej nie doświadczyliśmy oświecenia. Natomiast i tutaj ta praktyka nie daje nam gwarancji, że znajdziemy się w świecie Buddy. Szczególnie jak się rozwiną różnego rodzaju moce. Możemy wtedy nabrać pewności, że teraz jestem ten superman, teraz jestem cool. I wtedy staniemy się demonem. Bardzo potężnym. Będziemy mieli różnego rodzaju siły. Będziemy mogli przenikać przez ścianę. Będziemy robić wszystko. Złoto, proszę bardzo. Podłoga się zamieni w złoto. Będziemy mieli wielkie moce, ale nie osiągniemy wyzwolenia. Natomiast przyjęcie schronienia w trzech klejnotach i zasianie przyczyny, czy też nasienia, osiągnięcie wyzwolenia, ponieważ podążamy za naukami buddyjskimi. Jeden rzecz nie wyjaśniłem. W czterech szlachetnych prawdach, czwartą szlachetną prawdą jest ośmioraka ścieżka i ona zaczyna się od, pamiętasz od czego? Od właściwego poglądu. Od tego zaczyna się praktyka buddyjska, nie od medytacji. Medytacja się pojawia znacznie później. Od właściwego poglądu. Bez właściwego poglądu nie ma praktyki buddyjskiej. I trzy schronienia, czy też trzy klejnoty, Buddha, Dharma i Sangha, są źródłem właściwego poglądu. Dlatego trzy klejnoty, czy też schronienie prowadzi do oświecenia, natomiast samo zazen nie. Możemy mieć różne doświadczenia, to prawda, ale jeśli pomylimy je z oświeceniem, to jesteśmy naprawdę w bardzo złej sytuacji.
Jak pan definiuje tą jaś? Czy to jest podświadomość?
Nie. Jaśnie, to jest nasza funkcjonująca świadomość w tej chwili, nie? To, że ja się identyfikuję sam ze sobą, sam siebie słyszę, wiem, że to jestem ja, mam swoje upodobania, mam różnego rodzaju opinie, pojawiają się różnego rodzaju myśli w moim umyśle, chcę iść do domu już, chcę mi się siku, mam tysiąc różnych myśli i jeszcze wiem, że muszę kontynuować i odpowiadać na pytania, nie? I to jest jaśnie, to jestem ja, nie? Ja to jestem jaśnie. Każdy z nas, kto się jest w stanie określić, ja to jestem ja, to wiadomo, że chodzi właśnie o ja. To nie jest podświadomość wyłącznie. Podświadomość też może, podświadomość nie jest określeniem buddyjskim. Mówimy o głębszych poziomach świadomości, tak jak Kalaya Vijñana. Na tamtych głębszych poziomach, nawet jak zniknie zwykły umysł i pojawimy się w stanie takiego spokoju wielkiego i nawet nie będziemy w stanie wtedy powiedzieć, czy ja istnieję, czy nie istnieję, czy jestem w swoim ciele, czy nie, czy jestem w tym świecie, czy nie. Wchodzimy w tego na jaskinie ósmej świadomości, ale jak dźniany. To tam jeszcze bardzo cienko, ale jaśń cały czas istnieje. Jeszcze nie zostało przekształcone to w mądrość Buddy. Także jaśń...
W sztuce, bo akurat z tej strony na tego patrzę, istnieje taki moment, w którym człowiek robiąc coś, dopiero po fakcie może nawet ocenić to, co zrobił, że po prostu to, co zrobił, jest dobre. I w tym momencie często występuje taki moment zaskoczenia, bo się okazuje, że wcale nie wiedziałem, że to, co robię, jest w jakiś sposób prowadzone jakąś ani nie jaźnią, ani nie wiedzą, jakimś poczuciem załóżmy celu, czy można to jeszcze nazwać byciem jakąś tam osobą, która coś pośredniczy lub coś przekazuje lub czymś uczestniczy, coś inicjuje, ale jest taki moment, kiedy po prostu się dojdzie do wniosku, że to, co się zrobiło, jest jakby ani nie moje, ani nie jest czyjeś, ale jest też po prostu jakby czymś innym poza mną i jest dobre.
Okej, okay. Tutaj mówiliśmy o Nirmanakaya, to jest trzecie ciało Buddy. Dharmakaya może zobaczyć, postrzega całkowicie Buddha, nie? Cały czas jest nieoddzielny od Dharmakaya. Sambhogakaya to jest ciało zasługi Buddy. To ciało zasługi Buddy może tylko zobaczyć Bodhisattva, czyli istota oświecona. My nie jesteśmy w stanie zobaczyć Sambhogakaya. Sambhogakaya posiada 13 niezwykłych cech, ma nieprawdopodobną, nie do określenia dla nas rozmiary i cechy i tak dalej, ale jak osiągniemy oświecenie, zobaczymy sam Boga Kaya Buddy naszymi własnymi oczyma. Nirmana Kaya Buddy to jest Budda, który się urodził 2600 lat temu, tak? Ten, którego my, zwykli ludzie, mogliśmy zobaczyć. Budda musiał zejść tak nisko, żeby się urodził w ciele ludzi, żebyśmy my go w ogóle mogli zobaczyć, żeby nasza percepcja go mogła uchwycić. Ale Nirmana Kaya nie jest ograniczona tylko do Buddy. Nirmana Kaya to jest również sztuka. Jeśli pojawia się coś o niezwykłych wartościach, co powoduje zmianę percepcji innych ludzi, tak jak w muzyce na przykład, nie? Czy w sztuce wizualnej, to nazywamy to Nirmana Kaya. Jest to przejaw natury Buddy. Jest to trudne do zrozumienia, te nauki są rzadko dawane, ale i wtedy nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego na przykład stworzyliśmy taki utwór muzyczny, czy takie dzieło sztuki wizualnej, ale stworzyliśmy i to jest przejaw Nirmana Kaya, natury Buddy w postaci fizycznej, w postaci postrzegalnej przez innych ludzi. Na naszym poziomie rozumienia, na naszym poziomie rozumienia naszej percepcji też, nie? Dlatego to w sztuce się często zdarza. Oczywiście tak długo, jak to nie jest jakiś heavy metal albo inne wariactwo. Czy sprzedawanie kupy w słoikach, na przykład Nowy Jork, który jest moim ulubionym miejscem dla sztuki różnych dziwactw, oprócz buddyzmu, tutaj jeszcze sztuka się zdziwaczyła. To jeden facet robił kupy w słoiki i sprzedawał. $300 jednak. I to było... Szło w sprzedawaniu. Była taka galeria, która to sprzedawała. Cały słoik na półce można było kupić. Pan może jako artysta był kiedyś w Nowym Jorku, bo to stolica wszelkiego rodzaju artyzmu. Oczywiście nie nawiązuję tutaj do tego, co pan mówił, bo to moja odpowiedź tkwi tutaj, nie ma na kraju.
Bo jest taki jeszcze problem w tym, w tej rozmowie, na którym ja wszyscy sam wiem, jaki jestem ograniczony, bo my się posługujemy po prostu słowami, tylko słowami tymi, które jesteśmy w stanie zdefiniować ich odniesienie do rzeczywistości tej, którą żeśmy doświadczyli, więc to słowa znaczą tyle, ile nasze doświadczenie nam to słowo po prostu stawi. Ze słowem oświecenia akurat jest taki problem, że jest to słowo, które się kojarzy konkretnie z pewnym momentem historycznym w Europie. I mi się wydaje, że my szukamy takiego oświecenia,
tak.
I naprawdę nie wiemy, o czym mówimy być może.
Myśmy tutaj mówili o przebudzeniu wcześniej. To słowo w kontekście nauk buddyjskich jest często używane, oświecenie. Tutaj chodzi o przebudzenie do swojej prawdziwej natury. Ja bym proponował może, przepraszam, ale zakończyć już spotkanie, bo wszystkie tramwaje odjadą i autobusy i wszyscy będziemy musieli tutaj zostać na noc. Natomiast jeśli jeszcze dacie mi minutę czasu, to chciałbym poprosić Iwasię.
Dobrze, pójdziesz jutro?
Nie, żeby w ogóle jest takie miejsce.